Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Przyglądamy się w tych naszych czwartkowych katechezach duchowości płynącej z Eucharystii. I zauważyliśmy, że jeśli coś ma płynąć, jeśli Pan Bóg chce nas umocnić, przemienić, to z całą pewnością oczywiście mógłby nas dotykać jakąś wyjątkowością. Przyjmujemy Komunię Świętą i nagle podczas mszy świętej czujemy Jego obecność. Takie oczywiście sytuacje się zdarzają w naszym życiu także i to czasem nie raz. Natomiast generalnie Pan Bóg przychodzi do nas w Eucharystii w swoim Słowie. Proszę zobaczyć, że każde takie spotkanie z Jezusem eucharystycznym jest zbudowane przede wszystkim liturgii Słowa. Ona, taka niedzielna liturgia, msza święta, ponad połowa tej Eucharystii to jest głoszone Słowo. To jest Jezus, którego ja spotykam podczas mszy świętej. To nie jest jakieś, nie wiem, no przewidziane coś przez Kościół do odczytania, może jak list, czy nie, nie. To jest spotkanie z żywym, mówiącym Jezusem. Dokładnie wygląda to tak, jakbyśmy nagle znaleźli się przy Jezusie, bo tak właśnie jest. Tak jak apostołowie, jak ci wszyscy słuchający Go, jak Piłat, nie Piłat, Wysoka Rada, wszyscy ci, dziś będziemy to też rozważać, wszyscy ci zgromadzeni przy Jezusie spotykają Go i słuchają. Jezus wędruje, naucza, głosi Ewangelię o Królestwie Bożym. Tą Ewangelią nas przemienia, w nas zakłada Boże Królestwo. Bez tej Ewangelii, mówi Ojciec Święty w trzeciej tajemnicy świata, nie ma Królestwa Bożego. Jezus głosi Ewangelię, nawrócenie i zakłada w nas Królestwo Boże. Jezus głosi także dzisiaj. Możemy oczywiście otwierać Pismo Święte i powinniśmy często czytać Ewangelię na przykład. Ale generalnie przychodzi do nas właśnie w Eucharystii. Kościół nazywa mszę świętą Eucharystię szczytem życia Kościoła. Nie ma ważniejszego momentu w życiu podczas doby poza mszą świętą. To jest ten szczyt, gdzie przychodzi Jezus, staje się obecny także w Słowie, mówi do nas. I dzisiaj chcemy to mówienie jeszcze bardziej jakby odczytać w sobie, znaleźć, pogłębić. Otwieram fragment Ewangelii według świętego Łukasza, dalszy ciąg, 23 rozdział. Posłuchajmy. Piłat więc kazał zawołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich: przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem go wobec was i nie znalazłem w nim żadnej winy w sprawach, o które go oskarżać. Ani też Herod, bo odesłał go do nas. A oto nie popełnił on nic godnego śmierci. Każę więc go wychłostać i uwolnię. Tyle ten fragment. Zatrzymam się na moment. Cała ta sytuacja, Piłat pokazuje wszystkim, którzy go oskarżali, wszystkim, którzy przyprowadzili Pana Jezusa, ukazuje pewną fundamentalną prawdę. Ten człowiek nie zasłużył, nie popełnił tego, o co go oskarżać. Bardzo ważne jest, żeby w spotkaniu z każdą sytuacją uczy mnie dzisiaj Jezus, tak jak za Piłatem. Kiepski ten Piłat, ale ostatecznie stawał wobec prawd. Nie mogę go skazać, bo nie popełnił tego, o co go oskarżają. I dzisiaj, jeśli coś zostawia mi dzisiaj Pan Jezus z Eucharystii, to pewną taką fundamentalną prawdę, żeby człowiek w spotkaniu z prawdą nie mogę, zwłaszcza siostry, bracia, jeśli często uczestniczę we mszy świętej, to ta jakby wrażliwość na prawdę, prawdę w życiu tym codziennym, bo to nie chodzi tylko o to, że ja coś tam słucham, nagle czuję jakieś powołanie, może wybieram to powołanie. To też oczywiście, ale w tej codzienności przychodzi nagle Jezus i ja muszę stanąć, nawet gdyby go ktoś, właśnie Jezusa, ktoś oskarżał. Muszę stanąć w obronie Jezusa. Jeśli tego nie czynię, no to czy dzisiaj mamy taką sytuację? Ilu z nas nie staje w obronie chrześcijaństwa? Proszę zobaczyć, ilu ludzi dzisiaj jest prześladowanych. Mówią, że chyba jeszcze nigdy, mówił to papież Benedykt, jeszcze nigdy nie było tylu umierających codziennie uczniów Chrystusa, umierających za Chrystusa. Tysiące ludzi, tysiące za Chrystusa. Co parę minut umiera chrześcijanin. Z tego powodu. Bo ktoś oskarża Pana Jezusa, no to oczywiście najprościej zabić kogoś. Tak jak, no, jak Szaweł prześladował sektę chrześcijan, no i oczywiście mordował chrześcijan. Ale wróćmy do tego, co rozważamy. Stanąć wobec prawdy, w obronie chrześcijaństwa, no właśnie, jeśli ja jestem, tak uważam, że jestem chrześcijaninem, czy umiem obronić uczniów Chrystusa? Ktoś kpi, zażartuje, może w pracy, może gdzieś tam jeszcze. Czy umiem to obronić? Ba, czy umiem stanąć wobec tej prawdy? No załóżmy, ktoś kpi z poczętego życia, o, tam Kościół się czepia, nieraz słyszę takie rzeczy, tak, to tam brzuch, będzie Kościół badał nasze brzuchy, brzuchy kobiet i tak dalej. Oczywiście czasem jest taka sytuacja, że już nic nie da powiedzieć, to wtedy trzeba też wyjść z takiego grona. Kiedyś miałem taką sytuację, że no nie dało się kobiecie wytłumaczyć. No to wyszedłem, powiedziałem, że już więcej nie będę na żadnym spotkaniu z tymi ludźmi. Bo i po co? Ale niech wiedzą, że to nie jest prawda, co gadają. Że każdy odpowiedzialny jest za życie poczęte. Możemy mieć problem, możemy, nie wiem, jakiś... Może to życie czasem zagrażać ludzkiemu życiu? Może. Ale przecież, siostry i bracia, najczęściej tak nie jest. Najwyżej to życie nas zaskakuje. Nie spodziewaliśmy się tego życia, ale generalnie kto może wiedzieć, czy ono będzie zagrożeniem, czy też nie? Obronić prawdę, Jezusową prawdę w ludzkim życiu. Trzeba bronić tego poczętego życia, tego Jezusa, który nam dał Bóg, także w naszym życiu. Mówi Piłat, jako taki ciekawy wzorzec dla nas. Każą go więc wychłostać i uwolni. I chociaż na chłostę Pan Jezus nie zasłużył, to jednak jego postawa była też piękna. Chciał go uwolnić. Poczytajmy dalej. A był zobowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem: strać tego, a uwolni nam Barabasza. Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch w mieście i za zabójstwo. Piłat więc, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Zapytał ich po raz trzeci, cóż on złego uczynił. Nie znalazłem w nim żadnej winy, nic zasługującego na śmierć. Każe więc go wychłostać i uwolnił. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby go ukrzyżowano. I wzmagały się ich ukrzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie było spełnione. Chyba życie nam też pokazuje taką sytuację, że człowiek zna prawdę, poznał Jezusa, uczniów Chrystusa, sprawiedliwych, naprawdę świętych ludzi. Czasem się trafia ktoś, kto nie jest godny tego miana. Ale to są niezwykle rzadkie przypadki, proszę mi wierzyć. Nawet czasem, gdy mówimy coś na temat księży, to są tak rzadkie przypadki, ultra rzadkie. I nagle teraz cała ta sytuacja. Spróbuj obronić tego ucznia Chrystusa w tym drugim człowieku. Próbuje Piłat to zrobić, ale mu się niestety nie udaje, bo oni wykorzystują ten moment tłumu. Zakrzyczeć, wygwizdać, domagać się. Krzyk to jest zawsze, to jest coś koszmarnego. To jest coś, co sprawia, że człowiek nie słucha prawdy. Nigdy krzyk nie daje możliwości obrony. Najpierw, żeby coś dobrze zrobić, trzeba umieć posłuchać. Krzyk jest tylko taką sytuacją, który człowieka chorego, który chce przeforsować coś dla siebie, coś swojego, wbrew wszelkim jakiejś logice, to wtedy krzyczeć. Normalnie powinno się wytłumaczyć, nie? W każdej sytuacji. Powiedz, o co ci chodzi. No więc jeśli on powinien powiedzieć, jeśli to nie dotyczy, nie sprawdził, no to go nie słuchamy już, ale on wtedy krzyczy. Czasem mówimy dla świętego spokojnie, już nie krzyczy i tak dalej. Ale krzyk jest taki niebezpieczny bardzo. Jak szemranie, jak to jest potwornie niszcząca budowla. Sięgam dalej. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia, a Jezusa wydał na ich wolę. Gdy oni wyprowadzili zatrzymani jakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola i włożyli na niego krzyż, aby niósł za Jezusem. Zatrzymam się tutaj w tym fragmencie. To jest też jakoś, znamy tą sytuację z Ewangelii, może kiedy odprawiamy drogę krzyżową. Jezus spotyka Szymona, ten Szymon trochę jest przymuszony. Czy nie jest tak? A Pan Jezus bardzo możliwy, teraz w tej sytuacji, w tej katechezie, gdyby tu była teraz Eucharystia, pewnie powiedziałby do nas właśnie, czy ja umiem pomagać drugiemu człowiekowi? Bo to jest zawsze sytuacja trochę jakby zaskakująca. Nagle idziesz, wracasz z pracy, jesteś zmęczony i tu jakaś No taki orszak przedziwny, trudny. Nie chcielibyśmy takich orszaków, gdzieś tam straceńców. Zwykle nikt nie chciałby uczestniczyć w takich sytuacjach. Ale na grzech chcą, żebyś niósł jego krzyż. Czy jestem człowiekiem otwartym na pomoc? Ta pomoc w tym przypadku jest taka krytyczna, trudna. No nagle ten człowiek, a może jest winien, no i teraz niesie jeszcze jego krzyż. Ta sytuacja przecież może powtarzać się jakby codziennie. No wracamy gdzieś tam z naszej pracy, czy ktoś nagle, nie wiem, może leży, może oczekuje naszej troski, może trzeba się pochylić, może trzeba mu pomóc, może trzeba go podnieść, może trzeba mu coś dać, może jest głodny. Tysiące. Już nawet nie o to chodzi, że my możemy znaleźć się w tej podobnej sytuacji, ale że on jako człowiek domaga się takiej postawy od nas. Pomóż mu. Czy ja chciałbym pomóc komuś nieść krzyż, jakiemuś skazańcowi? To nie jest takie proste. I tu, gdy robimy sobie rachunek sumienia, a przecież jeśli kochamy Jezusa, to Jezus zaprasza mnie nawet w swojej własnej postawie. Pomóż mi nieść mój własny krzyż. Cudzej niesprawiedliwości, oskarżeń, nawet chociażby w tym wymiarze. To niesienie krzyża jako chrześcijanin. Ktoś mnie oskarża, ktoś oskarża innych. Kiedy bronię uczniów Chrystusa, kiedy bronię Jezusa, także na mnie spadają jakieś, może tak być, nie? Na mnie spadną jakieś oskarżenia. Ale Jezus chyba chce, żebyśmy weszli w ten układ dźwigania krzyża. Pomóż mi. On jeszcze oczywiście nie wie, że z tym krzyżem łączy się zbawienie, ale łączy się z człowiekiem, którego jakoś chyba nie można zostawić. Czy ktoś z nas był w więzieniu? Ja jeszcze przyznam, nigdy tam nie zawędrowałem. Żeby komuś pomóc, może wesprzeć, czy być z nimi, z jakimś oskarżonym, sprawiedliwym czy nie, oskarżonym niesłusznie czy też słusznie. Idźmy dalej jeszcze w tym fragmencie ewangelicznym. A szło za nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem przyjdą dni, kiedy będą mówić szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: padnijcie na nas i do pagórków przykryjcie nas. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, co się stanie z suchem? Panie, zrobi nam rachunek sumienia. One płaczą nad jego niedolą. I słusznie, po ludzku to jest bardzo pewna poprawna postawa. Smucimy się nieraz. Może czasem rozdzieramy szaty, ale Jezus mówi do nich, że jeśli on jest sprawiedliwy i słusznie, i niesłusznie teraz cierpi, to co może stać się, a on jest przecież zielonym drzewem, Bogiem, to co może stać się, to co będzie z tymi, którzy są suchym drzewem? Jeśli ja nie jestem blisko Jezusa, to jestem suchem. I wtedy cała ta sytuacja jest jakby podwójnie chora. Co się stanie z suchym drzewem? Znaczy, że wobec jakiegoś doświadczenia, przeciwności, natychmiast wtedy upadam, natychmiast odchodzimy. Żeby wytrwać do końca, jak Jezus, muszę być jakby wszczepiony, jakby zakorzeniony, jakby bardzo blisko Jezusa, jeśli chcę, aby ten mój krzyż rzeczywiście zaowocował.